Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński deklaruje chęć współpracy. Wszystkie siły powinny iść w jednym kierunku, między innymi rozwoju, podkreślił polityk. Lider partii rządzącej odwiedził w sobotę Sanok. Tam wsparł kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta Tadeusza Piuro. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński podkreślił, że PiS, wbrew temu, co mu się przypisuje i co mu się próbuje narzucić, nie jest partią wojny, tylko pracy i współpracy.
My chcemy współpracować. My chcemy, żeby wszystkie siły w Polsce, wszystkie liczące się siły w Polsce, niezależnie od różnic, szły w jedną stronę, w stronę właśnie tego rozwoju, wzmocnienia Polski ekonomicznego, społecznego, militarnego, po to, żeby Polska stała się krajem naprawdę silnym, naprawdę się liczącym i naprawdę będącym w Europie. Także w tym sensie, o którym już mówiłem, że polscy obywatele nie muszą niczym ustępować, jeżeli chodzi o poziom życia tym na zachód od naszych granic. I tak będzie, ale potrzebne nam jest te kilkanaście lat dobrej zmiany, aż do tego ostatecznego sukcesu.
Druga tura wyborów samorządowych jest zaplanowana na 4 dzień listopada. Kandydatów PiS-u wspierają prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. W sobotę lider PiS-u wziął udział także w spotkaniu wyborczym w Przemyślu. Tam wspierał kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta Janusza Hamryszczaka. Premier udał się natomiast wieczorem do Chełma, gdzie udzielił poparcia Jakubowi Banaszkowi. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki podkreślał, że Zjednoczona Prawica wraz ze swoim kandydatem na prezydenta Chełma pokaże, że miasto to może być perłą Lubelszczyzny i wschodniej Polski.
Przepiękne miasto, które ma taki niewykorzystany potencjał. Wasze podziemia kredowe, które powinny być znane, powinny być podziwiane na całym świecie. Niewykorzystana, wspaniała atrakcja turystyczna. To jest coś, w co ja mogę się zobowiązać, że na pewno chcemy zainwestować środki, żeby wypromować tę atrakcję, bo jest ważne, żeby Chełm przyciągał.
Premier podkreślał, że też Zjednoczona Prawica chce dla Chełma takiego rozwoju, który będzie oznaczał dla niego wyższe płace, jak najniższe bezrobocie i jak najlepszą infrastrukturę. Zjednoczona Prawica w tegorocznych wyborach odniosła zdecydowane zwycięstwo na poziomie sejmików wojewódzkich. Samodzielną większość ma w 6 regionach, w kolejnych szuka koalicjantów. PO i ludowcy wykluczyli taką współpracę. Prezydent Andrzej Duda wręczył akt nadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej 90-letniemu Franciszkowi Jakowczykowi. Uroczystość odbyła się w sobotę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Franciszek Jakowczyk to żołnierz AK, który spędził 20 lat w sowieckich łagrach. Kombatant powrócił do Polski w lutym bieżącego roku. Prezydent Andrzej Duda podkreślił podczas uroczystości, że akt nadania mu polskiego obywatelstwa nie jest żadnym nadaniem, ale potwierdzeniem tego, co było zawsze.
I tego, o czym pan zawsze był przekonany i co pan zawsze miał w swoim sercu. Z domu, z Polski, w której pan się urodził, na polskiej ziemi, dziś utraconej, ale polskiej ziemi, polskiej rodzinie inteligenckiej. Życie długie, piękne, ale bardzo trudne przecież, bo tą właśnie młodość pan stracił na walkę o Polskę, o jej odzyskanie, na niewolę, którą pan przez swoją niezłomność popadł, na więzienia, sowieckie łagry. W tym roku skończył pan 90 lat. Można powiedzieć, że tym dzisiejszym symbolicznym, powtarzam, gestem tatuaczka wojenna dla pana się kończy.
Franciszek Jakowczyk to Polak urodzony w 1928 roku w Samołowiczach obok Pacewicz w gminie Piaski w powiecie Wołkowysk na kresach II Rzeczypospolitej, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach Białorusi. Był żołnierzem AK o pseudonimie Karny. W 1948 roku został skazany na 25 lat łagrów za walkę zbrojną. Wolność odzyskał dopiero w 1969 roku. Starał się o wyjazd do Polski w ramach repatriacji, ale otrzymał odpowiedź, że niepodległość repatriacji ze względu na ciężką zbrodnię przeciwko narodowi ZSRS. W 2018 roku po śmierci żony przyjechał do Polski do swej siostry Leokadii, by podjąć leczenie we Wrocławiu. Trwała zmiany struktury narodowej czy zablokowanie wzrostu wynagrodzeń Polaków. To tylko niektóre zagrożenia, jakie wiążą się z imigracją. Ruch Narodowy apeluje do rządu o ograniczenie napływu cudzoziemców do naszego kraju. Z danych Eurostatu wynika, że polskie władze wydały w ubiegłym roku najwięcej spośród wszystkich krajów unijnych pozwoleń na pobyt dla imigrantów. Było ich prawie 700 tysięcy. Większość z nich została przyznana Ukraińcom. Chodzi o pozwolenia na pierwszy pobyt dla cudzoziemców spoza Unii, którzy przyjeżdżają do danego kraju w różnych celach. Nasi wschodni sąsiedzi w głównej mierze przybywają za pracą. Tak duża liczba obcokrajowców budzi niepokój. Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, apeluje do rządu, by nie popełniał błędów naszych zachodnich sąsiadów. Dziś Polska jest na tym samym kursie, co Zachód w latach 70., 80. i 90., mówi polityk.
Apelujemy przede wszystkim o to, żeby znacząco, drastycznie ograniczyć liczbę przyjmowanych imigrantów, to znaczy liczbę wydawanych pozwoleń na pobyt i na pracę. Żeby zadbać w pierwszym rzędzie o polskiego pracownika i o to, żeby jego pensja rosła. Po drugie, żeby rząd rozpoczął program asymilacji tych, zwłaszcza ze wschodniej Europy, z Ukrainy, którzy tu przyjeżdżają. To znaczy oni jeśli chcą mieszkać, pracować w Polsce, powinni stawać przed wymogami językowymi, kulturowymi.
Według niektórych wyliczeń w Polsce jest już ponad 3 miliony Ukraińców. Ruch Narodowy wielokrotnie pikietował w Warszawie przeciwko napływowi imigrantów ze wschodu. Poseł PiS-u Anna Sobecka chce likwidacji studiów gender na publicznych uczelniach. Wcześniej na taki krok zdecydował się węgierski rząd. Eksperci wskazują, że ideologia gender uderza w rodzinę oraz walczy z kościołem. Polityk zwróciła się do wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina z pytaniem, w ilu polskich uczelniach prowadzone są genderowe studia. Anna Sobecka pyta także, czy resort rozważa likwidację tych kierunków. W interpelacji poseł odniosła się do sytuacji na Węgrzech, gdzie od przyszłego roku nabór na tego typu studia zostanie zlikwidowany.
Przedstawiciele węgierskiego rządu wskazują, iż studia gender nie są nauką, lecz ideologią. Ponadto stwierdzili, że z ekonomicznego punktu widzenia kierunek nie jest racjonalny, co wskazuje, że utworzono go nie w reakcji na wymogi rynku, lecz z innych przyczyn. To też wystosowałam przy okazji interpelacji pytania do ministerstwa, mając to na uwadze, iż czy możliwe jest wzorowanie się na węgierskim ministerstwie.
Swój sprzeciw wobec szerzenia ideologii gender na polskich uczelniach można wyrazić, podpisując petycję na stronie Citizen Go. Do tej pory zrobiło to blisko 29,5 tysiąca osób. W Polsce kierunek Gender Studies wykładany jest na uniwersytetach państwowych, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Toruniu. Warto też zauważyć, że państwowe uczelnie są opłacane z naszych podatków. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszył nowy kierunek studiów podyplomowych – polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Jest on realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Cel studiów to dostarczenie wiedzy pozwalającej zrozumieć podstawowe prawa ekonomiczne i mechanizmy regulujące przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Podczas zajęć studenci będą zapoznawać się też m.in. z zagadnieniami zarządzania bankiem. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wpisuje się w cele NBP, do których należy m.in. zwiększanie świadomości ekonomicznej społeczeństwa, mówi dr Dorota Żuchowska, kierownik studiów podyplomowych Polityka Gospodarcza, Finanse i Bankowość.
Chcielibyśmy tutaj właśnie przygotować kadry, które w różnych sektorach życia społecznego będą miały tę wiedzę ekonomiczną. W ramach tego projektu zakładamy kształcenie osób, które pracują bądź chcą pracować w sektorze finansowym, ale także kształcenie dziennikarzy, absolwentów dziennikarstwa, kształcenie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z nauk ekonomicznych i innych osób zainteresowanych tą problematyką. Bardzo duża liczba osób zainteresowanych. W tym momencie, tak jak mówiłam tu podczas inauguracji, nie przyjęliśmy ponad 20 osób, które jeszcze były chętne ze względu na te limity. No mamy nadzieję, że to będzie też procentować na przyszłość.
Program studiów podyplomowych Polityka Gospodarcza, Finanse i Bankowość prowadzonych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej obejmuje 2 semestry. Wiedzę w ramach nowego kierunku będą przekazywać wykładowcy z Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, pracownicy NBP, UAM, KUL-u, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok 1918 odmienił oblicze Europy. Cieszę się, że mogę świętować setną rocznicę niepodległości Czechów i Słowaków w malowniczej Pradze, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, było to trudne stulecie dla naszych narodów. W stolicy Czech szef rządu uczestniczył w sobotę w uroczystych obchodach setnej rocznicy utworzenia Czechosłowacji, organizowanych wspólnie przez Czechy i Słowację. Na uroczystości obok polskiego premiera i szefów rządów Czech i Słowacji przybyli też przedstawiciele rządów Rumunii, Luksemburga, Chorwacji i Słowenii. Podczas wizyty polski premier uczestniczył w śniadaniu roboczym wydanym przez premiera Czech. Kancelaria prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w czasie nieformalnego spotkania szefowie rządów omówili aktualne zagadnienia z zakresu polityki europejskiej. Widzieliśmy synod, który się naprawdę dzieje. Mieliśmy poczucie, że to, co robimy, jest ważne, że jesteśmy słuchani, powiedział podsumowując kończący się synod biskupów poświęcony młodzieży ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Obrady pod hasłem Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania trwały miesiąc. Z Polski udali się na nie księża arcybiskupi Stanisław Gądecki i Grzegorz Ryś, a także księża biskupi Marek Solarczyk i Marian Florczyk. Metropolita łódzki, odnosząc się do samego tematu synodalnego, jakim była młodzież, podkreślił trzy rzeczy, na które zwrócono uwagę. Chodzi o różnorodność młodzieży, słuchanie siebie nawzajem i przekonanie, że młodzi nie są nadzieją Kościoła, lecz jego teraźniejszością.
Ta optyka postrzegania młodych była bardzo różna i dobrze, to znaczy nikt nie wyjedzie stąd z przekonaniem, że wiek to jest młodzież, bo tego się nie da powiedzieć. Jest ta różnorodność sytuacji. Żeby ją zaakceptować, to trzeba się nauczyć też tego, o czym synod mówił bez przerwy, czyli słuchania siebie wzajemnie. To drugie takie słowo ciągle wracające. No i trzecia rzecz chyba też związana z tym, no to narastające przekonanie, że młodzi nie są nadzieją Kościoła, tylko są teraźniejszością Kościoła. Nie chodzi o to, żeby przygotować młodych, by za lat 25, kiedy my się zestarzejemy, mogli wziąć na siebie Kościół, na swoje barki. Chodzi o to, żeby zobaczyć to miejsce, jakie dzisiaj mają w Kościele.
Ksiądz arcybiskup zauważył, że synodalność miała też inne momenty, na przykład takie jak pielgrzymka do grobu świętego Piotra. Jak powiedział, była ona fizycznym pójściem we wspólną drogę. W sobotę ponad 260 ojców synodalnych głosowało nad każdym punktem dokumentu końcowego obrad. Później został on opublikowany. Oficjalnie zamknięcie 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Poświęconego Młodzieży nastąpi podczas niedzielnej mszy świętej w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka. W jej trakcie zostanie ogłoszony list ojców synodalnych do młodzieży. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.